Radio Luz poleca.
Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17.
I w soboty od 15 do 17 na 91,6 FM.
Radio Luz poleca.
Godzina 15.04, sobota 17 kwietnia. Słyszycie się z redaktorem Pawłem Chrastaczem i z realizatorem Aleksem Gartoszowem w audycji popularno-naukowej na synapsach. Tematem dzisiejszej audycji będzie nasza planeta. Bez życia nie byłoby naszej audycji, bez życia nie byłoby człowieka. Skoro 22 kwietnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, przygotowałem w tym tygodniu tematyczne spotkanie, które będzie poświęcone wyłącznie tematom związanym z ochroną środowiska, ochroną klimatu i działaniami, które są podejmowane na Politechnice Wrocławskiej. Usłyszycie profesor Izabelę Sówkę z Wydziału Inżynierii Środowiska, profesora doktora habilitowanego Tadeusza Przylipskiego z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, a z grona studentów pojawią się Karolina Sobczyk, Marta Ślipek, które działają w kole naukowym Environmental Team i w sekcji ochrony klimatu, a studenci architektury zapowiedzą ciekawe wydarzenie, które odpowiada m.in. na problemy, które poruszymy w dzisiejszej audycji. Ale żeby o tym wszystkim dowiedzieć się tego, co jest naprawdę konieczne, zostańcie z nami na 91,6 FM z audycją Na Synapsach.
Radio Luz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
Jeśli chcemy przygotować audycję na temat naszej planety i środowiska, najlepszą osobą na Politechnice Wrocławskiej, z którą można porozmawiać o tego typu tematyce, jest profesor Izabela Sówka z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Wysłuchacie wkrótce rozmowy, która opowie o tym, w jaki sposób ludzkość, w tym sama Politechnika Wrocławska, powinna zadbać o stan otaczającego nas środowiska. Zaczniemy od przysłowiowego telefonu do mamy, do Matki Ziemi, a w roli tej mamy wystąpi pani profesor, która opowie o tym, co słychać na naszej planecie.
Co dla pani profesor oznacza Dzień Ziemi? I w jaki sposób pani działalność naukowa ma związek z troską o stan naszej planety?
Dziękuję bardzo za to pytanie. Rzeczywiście Międzynarodowy Dzień Ziemi czy Dzień Ziemi jest dla mnie bardzo istotnym i ważnym świętem. Przede wszystkim dlatego, że podczas tego dnia my jako osoby bezpośrednio zaangażowane, jeżeli tak mogę powiedzieć, w nauki środowiskowe, skupiamy się na podsumowaniu niejako pewnych aktywności, które zmierzają do minimalizacji wpływu, jakby nie było, naszego, czyli człowieka na środowisko naturalne. A podsumowując, oczywiście mam tu na myśli realizowane w tym zakresie aktywności. No jeżeli mówimy oczywiście o pracy naukowej, czy pracy może na uczelni, mam tu na myśli zarówno tą przestrzeń, która związana jest z realizacją badań naukowych, które przede wszystkim mają na celu zidentyfikowanie źródeł zanieczyszczeń, monitorowanie tych źródeł, no i oczywiście to, co jest najistotniejsze, to minimalizację wpływu, redukcję zanieczyszczeń, które wprowadzane są do środowiska. Drugi obszar, na który się koncentrujemy i skupiamy, to jest obszar edukacyjny i dydaktyczny, czyli tutaj ten dzień sprzyja takiej kontemplacji nad tworzeniem na przykład programów edukacyjnych, nad realizacją takich programów, które uwypuklają pewne istotne dla naszego codziennego życia oczywiście problemy środowiskowe. No i trzeci obszar, który jest bardzo istotny, jest związany i z wiedzą, i z edukacją, to jest kwestia przekazywania pewnych informacji, które związane są ze środowiskiem i zagrożeniami środowiskowymi, tak? Czyli przygotowywania pewnych materiałów, które mogą być pomocne właśnie w procesie edukacyjnym, w procesie dydaktycznym, czyli tak zwana popularyzacja, ale w takim zrozumieniu, tak jak powiedziałam, skoncentrowania się na istotnych zagrożeniach środowiskowych, no i oczywiście ich minimalizacji. Czyli tak naprawdę jest to takie święto, którym ja osobiście i oczywiście osoby, które skupiają się na problemach, jakby tego nie nazwać, środowiskowych, celebrują ten dzień w postaci właśnie, no można tak to też uprościć i powiedzieć, promowania takich proekologicznych postaw w społeczeństwie, ale oczywiście społeczeństwo, mamy na myśli też własną społeczność, w której przebywamy i własne postawy oraz budowanie, jakby tego też nie nazwać, wspólnej odpowiedzialności za planetę Ziemię, czyli za to środowisko, za to miejsce, w którym żyjemy, w którym będą żyć nasze przyszłe pokolenia.
Skoro mamy o czym edukować i co robić,
Jakie są najważniejsze wyzwania, według pani profesor, czekające ludzkość w najbliższych dziesięcioleciach?
Oczywiście, wyzwań jest bardzo dużo, stąd grono specjalistów koncentruje się na różnych obszarach, które związane są ze środowiskiem, czy z ochroną środowiska, czy inżynierią środowiska. No, ale tym takim podstawowym, jakby tego też nie nazwać, palącym problemem jest kwestia zmian klimatu, katastrofy klimatycznej, czy jakkolwiek tego nie nazwać, działań, które zmierzają do no właśnie minimalizacji zmian, które zachodzą w klimacie. Czyli jest to ten taki problem najistotniejszy, zdiagnozowany, potwierdzony badaniami naukowymi. No i oczywiście jest to kwestia przeprowadzenia wszelkiego typu, znowu też w różnych przestrzeniach, na różnych płaszczyznach działań, które pozwoliłyby nam zminimalizować zmiany zachodzące w klimacie. Drugi taki obszar to oczywiście jest to kwestia bioróżnorodności, wymierania gatunków, no które to gatunki niestety, czy ich ilość i też rodzaj tych gatunków jest minimalizowana na skutek naszego ekspansywnego korzystania ze środowiska, tak? A to trzeci taki istotny problem środowiskowy, to oczywiście wymieniam takie główne, które obecnie przychodzą mi do głowy, to jest kwestia ilości wytwarzanych przez nas odpadów, ich odzysku, tak? Metod do przywracania pewnych materiałów w obieg, czyli wtórnego życia produktów i materiałów, tak, żeby no tę ilość odpadów zminimalizować, tak? Czyli to są te takie główne problemy, ale oczywiście wokół tych problemów, jeżeli mówimy o środowisku, to musimy zwrócić uwagę na zasoby wodne, na wyczerpywalność tych zasobów, tak, ze względu na między innymi prognozowane zmiany w klimacie, kwestie braku wody, to też są bardzo istotne problemy, dostępu do wody, wolnego dostępu do wody, czyli równouprawnionego dostępu do zasobów wodnych. To również są kwestie związane z degradacją gleb, tak, to jest bezpośrednio związane z działalnością antropogeniczną. To właśnie w kontekście problemów środowiskowych są kwestie związane z zanieczyszczeniem powietrza. To jest kwestia również bezpośrednio powiązana ze zmianami środowiskowymi. To przede wszystkim wpływ tych zmian, które zachodzą w środowisku, tych zanieczyszczeń, które do środowiska są wprowadzane, wpływ na nasze zdrowie. Także tutaj tych problemów do rozwiązania, do zdiagnozowania jest bardzo dużo, dlatego tak jak powiedziałam na wstępie, jest potrzebna do tego rzesza specjalistów.
Na temat specjalistów, którzy działają na Politechnice Wrocławskiej i chcą pomóc w ochronie naszej Matki Ziemi, usłyszycie więcej po muzycznej przerwie. Zostańcie z nami na 91 i 6 FM.
Radio Luz. 91 i 6.
Go ahead. W tematycznej audycji mówiącej o naszej planecie wracamy do rozmowy z profesor Izabelą Słówką. Usłyszycie teraz, w jaki sposób Politechnika Wrocławska i jej pracownicy dbają o naszą planetę i środowisko.
Jakiego typu osoby zajmują się na Politechnice Wrocławskiej tematyką zmian klimatycznych, ochrony środowiska? Z kim możemy na przykład porozmawiać na takie tematy?
Tak, jak wcześniej też sygnalizowałam, myślę, że osoby, które niejako koncentrują się na problemach wokół tematyki na przykład zmian klimatu, możemy znaleźć tak naprawdę na każdym z naszych wydziałów, jeżeli mówimy o naszej uczelni. Tak? Jest to kwestia perspektywy i tego wąskiego zagadnienia, którym chcemy się zająć, ale w takim szerszym zakresie pomoże nam tak naprawdę znaleźć na przykład innowacyjne rozwiązania, chociażby w kontekście magazynowania energii, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, tak? Czyli tutaj jest ten jeden obszar energetyki, która tak naprawdę no, w tej zmianie czy zatrzymaniu pewnych zmian, które zachodzą w klimacie, jest tą kwestią podstawową, tak? Drugi obszar, tak jak mówię, w bardzo dużym uproszczeniu tej tematyki, to jest kwestia związana z samą inżynierią i ochroną środowiska, czyli tak jak powiedziałam na wstępie, tak? Diagnozowanie środowiska, identyfikacja stanu obecnego środowiska, następnie monitorowanie tych zmian, tak? Albo monitorowanie stanu środowiska i później naprawa i zapobieganie również no, tym zmianom, które w środowisku zachodzą. Również kolejny aspekt bardzo istotny, no to jest kwestia naszej przestrzeni, w której żyjemy, tak w dużym uproszczeniu, tak? Czyli tej przestrzeni na przykład miejskiej, projektowanie budynków, tak? Kwestia ich energooszczędności. Jest to również kwestia projektowania miast przyjaznych transportowi niskoemisyjnemu i tutaj może możemy znaleźć specjalistów na przykład na Wydziale Architektury czy na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego. Tak? Również jeżeli mówimy o budynkach energooszczędnych, możemy wejść w taką tematykę, która jest związana z materiałami niskoemisyjnymi, tak? Tymi materiałami budowlanymi, produkcją takich materiałów również nisko i zeroemisyjnym. Tak? To jest kwestia właśnie, tak jak powiedziałam, termomodernizacji budynków istniejących, tak? Czyli poprzez to obniżenie zużycia energii, emisji na przykład dwutlenku węgla. To jest kwestia, którą możemy odnaleźć również na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego, projektowania infrastruktury kolejowej, tramwajowej, tak? Również no, tej najbardziej przyjaznej środowisku, czy rowerowej, czy pieszej, tak? Czy jak przesuniemy się na kolejny wydział, na przykład na Wydziale Chemicznym, to jest kwestia na przykład biopaliw, tak? To jest na przykład kwestia opracowywania przyjaznych klimatowi ścieżek syntezy. To jest kwestia wychwytywania tak zwanego dwutlenku węgla. To jest kwestia, nazwijmy to tak pośrednio, biożywności. Tak? Jeżeli szukamy specjalistów z Wydziału Elektronicznego czy z Wydziału Elektrycznego, możemy powiedzieć na przykład o tych kwestiach transportowych, o pojazdach elektrycznych, o kwestii obudowania tak naprawdę odnawialnych źródeł energii i możliwością sterowania automatyzacji do pewnych procesów, które są nam niezbędne do pozyskiwania energii. To również kwestia całej cyfryzacji na przykład ciepłownictwa i tutaj już przechodzimy do informatyki i zarządzania, tak? To również kwestia monitorowania i śledzenia wpływu człowieka na środowisko oraz optymalizacja nieefektywnych czy energochłonnych procesów właśnie poprzez właściwe zarządzanie, poprzez wykorzystanie systemów no, zarządzania w przedsiębiorstwach, w organizacjach, tak? No i tak jak powiedziałam, oczywiście no, rozwój odnawialnych źródeł energii zgodnie z przyjętą strategią Polski. To kwestia też energetyki jądrowej, która jest przewidywana jako ta bazowa, zabezpieczająca czy zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne i oczywiście, która ma być równolegle wprowadzana, jeżeli mówimy o energetyce krajowej. Jeżeli mówimy o wydziale na przykład mechanicznym, znowu wracamy tak do transportu, znowu wracamy do pewnych urządzeń, to, co możemy też takich specjalistów znaleźć na Wydziale Inżynierii Środowiska, na Wydziale Mechanicznym, to kwestia ograniczania emisji z pojazdów silnikowych, ograniczania strat ciepła z urządzeń grzewczych. To jest taka tematyka wspólna dla kilku wydziałów, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Mechaniczny, tak? No to też, jeżeli pójdziemy w kierunku innych wydziałów, czyli na przykład Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, czy Wydziału Matematyki, możemy mówić o pewnych narzędziach, modelach matematycznych, które związane są z symulacjami zmian klimatycznych. Jeżeli powiemy o Wydziale Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki, to też między innymi są te kwestie zaprzęgnięcia pewnych inteligentnych systemów właśnie do chociażby zarządzania energią, do systemów pomiarowych, systemów, które związane są z ograniczaniem spalin, a przez to oczywiście gazów cieplarnianych do atmosfery. Także specjalistów znajdziemy tak naprawdę w kontekście problemów środowiskowych, ich rozwiązywania praktycznego, takiego inżynierskiego i technicznego, tak naprawdę na każdym z naszych wydziałów. Natomiast oczywiście realizowane są ściśle badania naukowe w różnych kierunkach i w różnej tematyce.
Jakie są według Pani najciekawsze ostatnie osiągnięcia studentów Politechniki Wrocławskiej w tej tematyce?
To, co pojawiło się w ubiegłym roku, jeżeli mówimy o aktywność studencką, to przeprowadzenie takich badań ankietowych właśnie pośród społeczności studenckiej, przeprowadzenie tak zwanej ankiety klimatycznej, tak? Czyli stwierdzenie i zdiagnozowanie pewnego poziomu wiedzy, która dotyczy zmian klimatu, ale nie tylko. To również udział przedstawicieli kół studenckich czy samych kół naukowych, na przykład w hackathonach i ich przy których miałoby zostać i zostało opracowane rozwiązania, które miały na przykład zmniejszyć ślad węglowy, tak? To również zaproponowanie pewnych rozwiązań właśnie w kontekście, tak jak mówiłam, tej oszczędności wody i pozyskiwania na przykład wody deszczowej, czyli udziału w różnego typu wydarzeniach, no, tak zwanych klimatonach, tak? To również aktywności takie edukacyjne, czyli udział społeczności studenckiej w webinariach, organizowanie tych webinariów dla szkół, bo tego typu aktywności też się odbywały, pomimo no, tego ograniczonego trybu, który mamy teraz, trybu życia, który mamy teraz do czynienia poprzez pandemię, tak? Czyli tutaj te aktywności są bardzo istotne. No, oczywiście sam udział w projektach, wykonywanie pomiarów terenowych, pobór próbek na przykład gazów cieplarnianych, tak? To też jest taki bardzo istotny element. Te prace laboratoryjne, udział w opracowywaniu nowych technologii, tak jak powiedziałam, monitorowanie stanu środowiska, ale również monitorowanie prac na przykład takich układów czy instalacji fotowoltaicznych, które znajdują się u nas w Politechnice Wrocławskiej. Także ta aktywność, tak jak powiedziałam wcześniej, powiązana ze sobą ściśle, czyli naukowa, edukacyjna, tak? No i taka aktywność, która jest związana też no, z takim naszym życiem codziennym i życiem codziennym społeczności, czyli wdrażanie pewnych dobrych praktyk, na przykład jeżeli chodzi o oszczędność wody, o zwracanie uwagi na oszczędność energii w domu, tak? Czy chociażby korzystanie z energooszczędnych urządzeń w domu.
Przed nami ostatnia część rozmowy z profesor Izabelą Sówką, pracującą na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, która opowiada dzisiaj, jak troszczy się o planetę ta uczelnia.
Władze Politechniki Wrocławskiej oraz osoby, które są prowadzącymi na przykład nasze zajęcia, powinny przekazać nam, studentom, wiedzę, o której tyle powiedzieliśmy.
Wiedza jest przekazywana, tak? Ona jest realizowana, czy tego typu zajęcia są realizowane na różnych wydziałach w różnej formie i oczywiście dotyczą czasami wąskiej tematyki, niemniej nawiązują do tych problemów, które związane są z problemami środowiskowymi, tak? Natomiast ta aktywność taka, która związana jest ponadwydziałowa, tak? Która związana jest z działaniami na rzecz ochrony klimatu czy przeciwdziałaniu katastrofy klimatycznej, rzeczywiście dzieje się, tak, bo możemy tak w takim dużym uproszczeniu powiedzieć, poprzez udział w różnego typu wydarzeniach, no i między innymi jednym z takich działań właśnie stymulujących w Politechnice Wrocławskiej, tak, którą tą działalność też mogą włączać się studenci czy społeczność studencka, jest właśnie powołanie Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu Politechniki Wrocławskiej, który stymuluje powstawanie różnego typu aktywności właśnie w kontekście ochrony klimatu i między innymi w ramach centrum przewidywane są projekty, które mają być wdrażane na kampusie Politechniki Wrocławskiej, no i tutaj no, bez wątpienia i konieczny jest udział społeczności studenckiej między innymi.
Czy są plany neutralności klimatycznej kampusu Politechniki Wrocławskiej?
Tak, jest opracowany tak zwany Climate Action Plan, strategia uczelni jako uczelni nisko czy docelowo zeroemisyjnej. W tym celu właśnie między innymi w ramach Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu powstały grupy robocze, oprócz bardzo istotnej grupy koordynatorów wydziałowych, którzy są tak naprawdę takimi osobami łączącymi działalność centrum właśnie z działalnością poszczególnych jednostek, nie tylko wydziały, ale no, między innymi wydziały jednostek Politechniki Wrocławskiej, zostało powołane tak zwanych właśnie 10 grup roboczych, wstępnie oczywiście, które właśnie mają taki charakter otwarty i w pierwszej fazie ukierunkowane są na diagnozę, czyli stwierdzenie no, pewnych elementów, znalezienie pewnych elementów w działalności Politechniki Wrocławskiej, następnie, które wpływają czy mogą wpływać na środowisko, następnie opracowanie takich rekomendacji, dobrych praktyk czy propozycji, koncepcji rozwiązań dla Politechniki Wrocławskiej, tak aby właśnie ukształtować po pierwsze no, Politechnikę jako uczelnię no, zero, mam nadzieję, w przyszłości emisyjną. Tak? No i tutaj te aktywności wstępnie odbywają się w 10 grupach, jest to kwestia zielonych przestrzeni Politechniki Wrocławskiej, tak, czyli zazielenienia, odbetonowienia, tak mówiąc wprost, pewnych części kampusu Politechniki. To jest kwestia zmniejszenia i zminimalizowania strumieni odpadów i tutaj mamy taką grupę, która się nazywa Zero Waste Webware. To jest kwestia również oszczędności wtórnego wykorzystania wody deszczowej, jest to grupa, która dotyczy wody, jest to kwestia ekomobilności w Politechnice Wrocławskiej, powiązania tej mobilności. No, również oczywiście z przemieszczaniem się na terenie miasta Wrocławia, bo to jest nierozerwalne i Dolnego Śląska. To również jest kwestia właśnie energii, ciepła i chłodu w Politechnice Wrocławskiej. To jest również kwestia ekokomunikacji, czyli właśnie przeprowadzania pewnych kampanii informacyjnych, jeżeli chodzi o problemy środowiskowe. No i to, co jest bardzo też istotne, bo o tym przed chwileczką mówiliśmy, czyli taka kwestia zazielenienia dydaktyki w Politechnice Wrocławskiej, jeszcze większego, ze szczególnym uwypukleniem właśnie tego problemu, który związany jest ze zmianami klimatu, ale również kontynuacja, bo no te grupy zostały, tak jak powiedziałam, powołane do diagnozy, ale niektóre z tych procesów już się dzieją w Politechnice od jakiegoś czasu. Może nie zawsze ten komunikat jest taki wyraźny na zewnątrz, tak? To jest kwestia również, no, jakby tego nie nazwać, zrównoważenia i nadania takiego charakteru prośrodowiskowego, takiego otwartego procesom administracyjnym, które realizowane są w Politechnice Wrocławskiej. Także te aktywności się dzieją i właśnie tego typu plan, o którym powiedziałam, i działanie tych grup właśnie zmierza do zbudowania takiej strategii i koncepcji Politechniki Wrocławskiej, jako mam nadzieję pierwszej albo jednej z pierwszych w Polsce, która zbliży nas do tego wizerunku uczelni zielonej i niskoemisyjnej.
Czy w jaki sposób pomaga Pani bezpośrednio zainteresowanym studentom w prowadzeniu tych aktywności?
No tak, oczywiście. Działanie ze studentami jest wpisane, jakby nie było, w mój zawód, tak i w historię pracy na uczelni. No, bezpośrednio między innymi jestem opiekunką koła naukowego Environmental Team. Obecnie, no już od ponad roku, zostałam zaproponowana jako, zrekomendowana jako opiekun sekcji ochrony klimatu właśnie w ramach tego koła. No i razem działamy z sekcją. Tutaj chciałam tylko tak zdradzić rąbka, uchylić rąbka tajemnicy, że w czerwcu, jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, planujemy dzień albo dni klimatu, pierwsze dni klimatu w Politechnice Wrocławskiej.
Dziękuję serdecznie. Rozmawialiśmy z panią profesor Izabelą Słówką z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
Za chwilę będziemy mieć kolejnego gościa, który opowie więcej na temat naszej planety. Będzie to profesor doktor habilitowany Tadeusz Przylipski z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, a tematem naszej rozmowy będzie to, co kryje nasza Ziemia, nasza planeta na terenie Dolnego Śląska i Polski. Zostańcie na 91 i 6 FM. W nas na psach kontynuujemy temat planety Ziemi, tym razem usłyszymy perspektywę geologa. Chodzi o profesora Tadeusza Przylipskiego, który przedstawi, jak pojawiły się na przykład surowce mineralne na terenach, które nas otaczają.
Jak najbardziej. Dolny Śląsk, ja zaryzykuję takie twierdzenie, że jest takim najciekawszym geologicznie rejonem Polski. Oczywiście bardzo dużo ryzykuję tutaj, narażam się zwolennikom innych części kraju. Oczywiście każdy ma tam swój jakiś ulubiony zakątek, w każdej części Polski coś ciekawego od strony geologicznej można zobaczyć, można się dowiedzieć, do czego wszystkich zawsze i wszędzie zachęcam. Szukając kukiełek lesowych pod Zamościem można znaleźć meteory, to tylko jest kwestia szczęścia to raz, a dwa, no, otwartych oczu i troszkę ciekawości, chęci spojrzenia pod nogi. Natomiast na Dolnym Śląsku nawet niekoniecznie trzeba bardzo dokładnie pod te nogi patrzeć, bo na pierwszy rzut oka, patrząc na zróżnicowanie morfologiczne Dolnego Śląska, wzgórza, góry, doliny i tak dalej, rozległe rzeki, jakieś tam wzgórza, które mają nietypowy kształt, jedne różnią się zdecydowanie od innych, jakieś mają tam kształt stołu, a inne mają stożka, bardzo różne formy świadczą o tym, że mamy do czynienia z bardzo różnymi skałami, a jeżeli mamy do czynienia na Dolnym Śląsku z występowaniem bardzo różnych skał, no to znaczy, że o tym, że one powstały, decydowały również bardzo różne procesy geologiczne. Czyli historia Dolnego Śląska, ale ta geologiczna historia obejmuje co najmniej te ostatnie 540 milionów lat od początku ery paleozoicznej aż do czasów współczesnych. Zachodzące procesy geologiczne pozostawiły po sobie ślad w postaci różnych form rzeźby terenu, to te najmłodsze procesy, a im starsze, no to tym bardziej te procesy doprowadziły w efekcie do powstania takich czy innych skał. A skoro takich czy innych skał, to takich czy innych minerałów, a więc takich czy innych składników chemicznych i w związku z tym mamy ogromne bogactwo pod względem geologicznym i struktur, i skał, i minerałów, i tych minerałów, które są użyteczne, czyli kopalin, czyli naszych surowców, które chcemy eksploatować, które były eksploatowane i które na Dolnym Śląsku nadal są eksploatowane. Proszę Państwa, tak naprawdę jakby prześledzić sobie historię górnictwa, które liczy sobie na Śląsku na pewno około 1000 lat, jeśli nie więcej. Tutaj to też nie jestem specjalistą w tym zakresie, ale proszę Państwa, naprawdę można znaleźć ślady eksploatacji wszystkiego, z wyjątkiem do dzisiaj diamentów i ropy naftowej i gazu ziemnego, być może siarki również. Ale tak naprawdę wszystkie inne surowce są albo były eksploatowane na Dolnym Śląsku. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że ta część kontynentu europejskiego, który w tej chwili no, jest w takim kształcie, jaki znamy z globusów współczesnych, z map, wcale nie jest czymś wiecznym i wiecznie trwałym. Ta część Europy była no, jeszcze 300-kilkadziesiąt milionów lat temu, 320, 350, 370 milionów lat temu częścią dwóch różnych wielkich kontynentów, z których powstała dzisiejsza Eurazja. To była Laurusja i, czy inaczej, Baltika, może tak, będzie łatwiej zapamiętać, Baltika i Gondwana. Dwa kontynenty, które się gdzieś tam w Dewonie i Karbonie zderzyły ze sobą i tą strefą zderzenia były fragmenty, no, które nazwalibyśmy dzisiaj wyspami, które zostały zgniecione między tymi dwoma kontynentami. I te zgniatane wyspy, no to jest nasz Dolny Śląsk. Czyli różne środowiska, różne skały zostały zepchnięte przez te kontynenty w jedno miejsce, spojone ze sobą, tworząc szef, taki duży szef tektoniczny, czyli miejsce połączenia się ze sobą kontynentów, które biegnie przez całą Europę od zachodu, od Atlantyku, aż tutaj jeszcze na wschód od Polski, ponieważ to się działo w takim czasie, kiedy wypiętrzały się góry cyklu waryscyjskim, tu mówimy o orogenezie waryscyjskiej, o waryscyjskim czasie tworzenia się gór albo o waryscydach. Ewentualnie ze szkoły możecie Państwo pamiętać, że są to hercynidy, jest to orogeneza hercyńska, wszystko jedno. Powoduje to to, że mamy tutaj na tym bardzo niewielkim obszarze mozaikową budowę geologiczną. Mamy zestawione ze sobą bardzo blisko skały, które powstawały w diametralnie różnych środowiskach. Możemy podać wiele przykładów, na przykład, no bo trudno jest tutaj opowiadać o wszystkim, no, historia geologiczna Dolnego Śląska wymagałaby no, kilkunastu godzin opowiadania, żeby tak rzetelnie, sumiennie i ciekawie o wszystkim powiedzieć. W związku z tym kilka przykładów. Proszę Państwa, no, utwory płytkiego morza takiego, które pokrywało no, warstwą 100-200 metrów wody znaczną część Europy i tworzyło na dnie osady piaszczyste. Dzisiaj te osady piaszczyste wyniesione są w postaci gór stołowych. Znacie Państwo, myślę, że wszyscy mieszkańcy Dolnego Śląska, okolice Szczelińca, Wielkiego, Małego, jakieś głazy krasnoludków koło Gorzeszowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie formy skalne piaskowców to jest rzeźbienie w skałach, które utworzyły się na dnie dosyć płytkiego morza. To morze ciągnęło się też dalej na północ i południe Europy. Po tym morzu pozostały też podobne skały do gór stołowych w rejonie Lwówka Śląskiego. Mówimy o tak zwanej Szwajcarii Lwóweckiej, gdzie mamy tam też właśnie takie skalne rzeźby. Możemy sobie oglądać w rejonie Złotoryi, Jerzmanic, Zdroju, Lwówka Śląskiego, tych okolic. To mamy skały, które powstały w płytkim morzu. Ale mamy też skały, które powstały no, na głębokości 2-3 km w oceanie. Tworzyły się w taki sposób, jak dzisiejsze wyspy, jak dzisiejsze skały na Islandii, czyli są efektem działania ryftów podmorskich i tworzenia się skał wulkanicznych, które nazywamy lawami poduszkowymi. Te lawy poduszkowe można o wieku ponad 400 milionów lat możemy spotkać w takich izolowanych wystąpieniach, na przykład we Wleniu pod zamkiem, na tym wzgórzu zamkowym, w wąwozie myśliborskim koło Jawora, No wiele jest takich miejsc, które są geologicznie ciekawe.
Wracamy do rozmowy z profesorem Tadeuszem Przylipskim, który opowiada, co ciekawego kryje się na Dolnym Śląsku i nie tylko.
Resztki po wulkanach, które no całkiem niedawno, jeszcze kilka milionów lat temu, były aktywne na Dolnym Śląsku. Mamy w postaci neków wulkanicznych, tak to nazywamy, czyli takich mocno już okrojonych procesami wietrzenia wnętrzy kominów wulkanicznych tak naprawdę. Najbardziej znany to Ostrzyca na Pogórzu Kaczawskim, czy może jeszcze bardziej wzgórze się nazywa Grodziec, ale na tym wzgórzu jest zamek Grodziec, więc może bardziej z powodu tego zamku. Koło Złotoryi mamy Wilczą Górę, na której był kamieniołom założony, chyba już nie działa w tej chwili. Koło Lądka Zdroju w Lutyni mamy też takie wystąpienie bazaltu i też tam był kamieniołom. No są to wszystko surowce, z których chcemy korzystać. Mamy skały, które tworzyły się na głębokości kilkunastu kilometrów pod powierzchnią Ziemi, a które do dzisiaj zostały wyniesione na powierzchnię w postaci masywu granitu Karkonoszy, granitu Strzegomia, granitu Strzelina. Są to znowu skały, które tworzą albo bardzo ładne skałki, tak jak w Karkonoszach możemy je podziwiać, no a masywy Strzegomia, Strzelina są doskonałym miejscem do produkcji tych kamieni na bardzo różne potrzeby budowlane i wiele innych potrzeb, gdzie mamy wydobycie granitu. Proszę Państwa, surowce to oczywiście nie tylko skały. Geologia to też nie tylko skały, ale też pewne struktury, a więc te lawy poduszkowe wspomniane, które od razu pokazują, że mamy na Dolnym Śląsku zachowane fragmenty głębokiego dna morskiego. Mamy oczywiście miejsca, gdzie tworzyły się złoża, czyli znowu te różnorodne procesy odpowiedzialne za tworzenie się złóż, chociażby złóż okruchowych złota gdzieś w Dolinie Bobrów, w Dolinie Kaczawy. Można to złoto dzisiaj płukać nawet. To nie są jakieś bardzo bogate złoża, ale mamy też złoża w Złotymstoku, gdzie poza złotem eksploatowany był arsen. Mamy rejon Krobicy, Gierczyna, Przecznicy, Góry i Pogórze Izerskie, tam mieliśmy eksploatację cyny, oczywiście eksploatacja uranu w rejonie Kowar czy Kletna, kopalnie po II wojnie światowej otwarte. Mamy wiele miejsc, gdzie mamy kamienie szlachetne i ozdobne, jakieś ładne beryle w górach Sowich, bardzo ładne kwarce, kryształy górskie i inne kolorowe odmiany tego kryształu górskiego, czyli na przykład ametysty, moriony w masywie Strzegomia, w pegmatytach tych granitowych. Nie możemy zapomnieć o tym, że mamy bardzo różne wody mineralne, szczawy, które zawierają dużo dwutlenku węgla. To jest ten dwutlenek węgla śladem po starym wulkanizmie, tym sprzed kilkunastu milionów lat. Ten dwutlenek węgla jest jeszcze przejawem aktywności magmowej, który pozostał. Nie ma już wulkanów, ale jeszcze jest z wnętrza Ziemi strumień dwutlenku węgla, który nasyca wody podziemne i one pojawiają się w postaci takiej wody, no, powiedzielibyśmy, gazowanej. No a ponieważ ona jeszcze zawiera rozpuszczone w sobie minerały, to jest to woda mineralna, często woda lecznicza. Wody z dużej głębokości eksploatowane w Sudetach z głębokości ponad 1,5 kilometra są wodami termalnymi. Więc znowu można je wykorzystać w celach grzewczych, na razie nie w celach energetycznych, ale w sensie produkcji energii elektrycznej, ale w celach grzewczych, w celach rekreacyjnych oczywiście również są one wykorzystywane, w celach leczniczych także, a więc zabiegi kuracyjne w cieplicach, w Lądku Zdroju. Można z tych wód termalnych korzystać. Proszę Państwa, wiele różnych interesujących rzeczy, które można zobaczyć. Polecam szczególnie, bo to często się wiąże ze sobą i najłatwiej jest w jednym miejscu zobaczyć wszystkie atrakcje turystyczne, których nie brakuje, no w Sudetach przede wszystkim, w tej południowej części Dolnego Śląska, które są związane z aktywnością górniczą. Dlaczego? Dlatego, że wszędzie tam, gdzie były wyrobiska, gdzie były jakieś kopalnie, zwłaszcza kopalnie podziemne, możemy pooglądać skały, do których no, normalnie nie ma dostępu, bo są pokryte glebą, bo na tej glebie rosną rośliny, lasy, pola, łąki, cokolwiek. Nie widać tego. Natomiast w tych wszystkich wyrobiskach możemy zobaczyć, jakie tam występują skały, jakie minerały, które z tych minerałów były na tyle użyteczne, że warto było drążyć korytarze wiekach średnich ręcznie, po to, żeby wydobyć jakąś rudę ołowiu, najczęściej wtedy srebronośną rudę ołowiu, czyli można było odzyskiwać srebro w Górach Sowich na przykład. Także takich miejsc jest bardzo wiele, zaczynając chociażby od ogromnych, dużych w sensie powierzchni, wyrobisk w rejonie Złotego Stoku, gdzie można zajrzeć do geologicznej historii Dolnego Śląska, gdzie można zobaczyć, jak wyglądał na przestrzeni wielu wieków, od średniowiecza do prawie że czasów współczesnych, do połowy XX wieku, jak wyglądało górnictwo na Dolnym Śląsku. Złoty Stok jest pięknym przykładem tego, w jaki sposób zmiana technologii, rozwój technologii prowadziły do wznawiania działalności górniczej. I to do dzisiaj działa tak samo. Coś, co było odpadem, gdzie zawartość minerału użytecznego, zawierającego złoto czy arsen, była nieopłacalna w pewnym momencie. Eksploatację kończono. Po kilkudziesięciu, po ponad 100 latach czasem pojawiała się nowa technologia odzyskiwania tego metalu i okazywało się, że te złoża wcale nie są ubogie, nie są wyczerpane. Jeszcze można z nich wydobyć tyle surowca, że da się go z zyskiem sprzedać. No i zaczynano eksploatację od hałd, od tego, co wyrzucano kiedyś, bo było nieopłacalne, było zbyt ubogą rudą, a opłacało się to jednak później, kilkadziesiąt lat później, stosując inne nowoczesne metody odzyskiwania, można było ponownie uruchamiać działalność górniczą i wiele ośrodków górniczych, Miedzianka w Rudawach Janowickich, wspomniany Złoty Stok przede wszystkim, były miejscami, w których wznawiano działalność górniczą wielokrotnie. Dzięki temu tych systemów wyrobisk jest bardzo dużo, one są rozległe, można je zwiedzać z przewodnikiem, dowiedzieć się naprawdę wielu bardzo interesujących rzeczy.
To nie koniec rozmowy z profesorem Tadeuszem Przylipskim. Wznowimy ją w drugiej godzinie audycji na Synapsach. Zostańcie na 91,6 FM z Akademickim Radiem Luz. 16.4 Radio Luz, audycja na Synapsach, niezmiennie prowadzący Paweł Krastacz i realizator Alex Kartaszow. Czas na skończenie rozmowy z profesorem Tadeuszem Przylipskim z Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Polityki Wrocławskiej, który podsumuje, jak z perspektywy geologa patrzy na to, jak wygląda Dolny Śląsk i Polska.
Czyli przez to, że mamy taką bogatą geologiczną historię tego obszaru. Tak jak mówiłem, taką mozaikę zestawioną na skutek tego, że potrzaskane jakieś tam fragmenty płyt kontynentalnych zostały ściśnięte między dwoma wielkimi kontynentami i tworzą teraz w zasadzie środek Europy. Były kiedyś to fragmenty kontynentów kształtowane w zupełnie różnych warunkach i dlatego mamy tak dużo tych skał tutaj, które możemy zobaczyć, tak dużo surowców mineralnych, które mogliśmy bądź nadal możemy jeszcze eksploatować. Polecam oglądanie tych starych wyrobisk, polecam zobaczyć historię górnictwa, bo przez pryzmat historii górnictwa widzimy historię rozwoju przemysłu tak naprawdę, a historia rozwoju przemysłu to jest historia naszej cywilizacji, przede wszystkim tej części materialnej cywilizacji, ale to się przekłada również na wszelkie rodzaje aktywności społecznej, bez laptopów to pewnie i poeci by nie byli w stanie funkcjonować. Nie wiem, czy dalej tworzą na kartce papieru, czy piszą w laptopie. Proszę Państwa, przy okazji, to już z Dolnym Śląskiem nie ma nic wspólnego, ale warto wiedzieć, że na terenach polskich albo Polacy przyczynili się do rozwoju tego przemysłu, do rozwoju górnictwa, przyczynili się do rozwoju wiedzy o ziemiuróctwie, tak można byłoby to ładnie powiedzieć, za człowiekiem, który w Polsce odegrał najważniejszą chyba rolę w początkach rozwoju górnictwa i geologii. Zachęcam do obejrzenia na pewno w Sudetach Złotego Stoku, gdzie o historii można się dowiedzieć bardzo wiele. Część obejmuje historię Polski, ale znaczna część to jest historia, kiedy Dolny Śląsk był pod władaniem i czeskim, i pruskim, i niemieckim. Natomiast takie stricte polskie motywy związane z eksploatacją złóż, o tym, jak pomnażana jest wartość ziemi, w której można znaleźć złoża, w których można znaleźć złoża surowców i je eksploatować. Jak bardzo w związku z tym liczy się takie państwo, które ma te zasoby surowcowe. Polska jest bogata w surowce chciałbym, żeby wszyscy pamiętali o tym, że jeżeli będziemy potrafili je z głową wykorzystać, nierabunkowo, nie niszcząc środowiska, albo inaczej, jak najmniej niszcząc środowisko, no bo przekształcenia środowiska będą zawsze. Kopalnia będzie zawsze zmieniać środowisko, ale jeżeli koszty będą równoważone przez zyski, koszty środowiskowe przez zyski nie tylko ekonomiczne, ale zyski społeczne z eksploatacji tego surowca, to warto to robić, bo nie mamy innych źródeł pomnażania dobrobytu tak naprawdę. I zawsze górnictwo z tym dobrobytem było związane. Ta ciężka praca ludzi w kopalniach była związana z dobrobytem tego wszystkiego, co się dookoła znajdowało, bo rozwijał się handel, rozwijało się osadnictwo, w związku z tym rozwijało się rolnictwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, dwa takie ośrodki, które no, z górnictwem są związane dla górnictwa, mają ogromne znaczenie, które no, każdy powinien zobaczyć, moim zdaniem, to Wieliczka, żeby zobaczyć, jak ta sól wpływała na rozwój gospodarczy Polski. I drugi obszar, który no niestety z przyczyn historycznych został zmarnowany. Byliśmy pionierami rozwoju górnictwa ropy naftowej. Polecam muzeum w Bubrce, w czynnej kopalni ropy naftowej, aczkolwiek tam wydobycie jest rzędu 200 kg tygodniowo. Niemniej jednak wchodzicie Państwo na teren czynnej kopalni w Bubrce i możecie zobaczyć, jak przyjeżdżali specjaliści do Polski ze Statoil, z Exxon, z Shella, żeby się uczyć wydobycia ropy naftowej od nas, od inżynierów polskich. Smutne jest to, że niestety w takich czasach to się działo, kiedy nie mieliśmy państwowości polskiej, nie mogliśmy tego przekuć w sukces. Naprawdę warto zobaczyć, warto wiedzieć, co się działo przez 1000 lat i na Dolnym Śląsku, i w innych obszarach Polski. A co zawdzięczamy? Mamy to szczęście, że żyjemy na takich obszarach, które mają bogatą historię geologiczną, a co za tym idzie, mają bogactwo zasobów surowcowych, bardzo różnorodnych zasobów surowcowych, z których głupotą byłoby nie korzystać, ale oczywiście trzeba korzystać rozważnie.
Wkrótce ukaże się pewna rozmowa z profesorem Tadeuszem Przylipskim. Mieliśmy mnóstwo kolejnych tematów do rozmów, a za chwilę na synapsach przejmują studenci. Usłyszycie o inicjatywach, które dzieją się na Bocznicy Rosławskiej, a mają one chronić środowisko i klimat naszej planety. Zostańcie na 91 i 6 FM. Zaczniemy od pierwszej z moich dwóch gościń, które działają w kole naukowym Environmental Team przy Wydziale Inżynierii Środowiska. Na pierwszy ogień rozmowa z Karoliną Sobczyk, prezeską koła naukowego Environmental Team. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.
Cześć Karolino.
Cześć.
Opowiedz więcej na temat działalności koła Environmental Team.
Koło Environmental Team to jest koło naukowe działające przy Wydziale Inżynierii Środowiska i to koło zrzesza studentów z Wydziału W7 i innych wydziałów na naszej uczelni, którzy przede wszystkim chcą poszerzać swoją wiedzę, zdobywać nowe umiejętności i propagować wiedzę z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. I ta idea jest wspólna studentów i kadry naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska. Wspieramy też działania programu Zielona Uczelnia, a na naszym fanpage'u promujemy proekologiczne rozwiązania, które są wprowadzane na uczelni. I obecnie nasze koło liczy 12 sekcji tematycznych.
Przedstaw najciekawsze projekty, które do tej pory zrealizowaliście.
Jednym z projektów realizowanych przez koło to sekcja biomonitoringu. Wykonywała badania możliwości biodegradacji tworzyw sztucznych z wykorzystywaniem organizmów żywych. I tutaj mówimy o znanym już tutaj z audycji badaniu larw mączników młynarków. Sekcja gospodarki odpadami zajmowała się m.in. takimi projektami jak stabilizacja, zestalanie odpadów mineralnych przy użyciu cementów siarkowych, odzysk metali ze zużytych ogniw i ocena potencjału surowcowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, także tematy, które ściśle związane są z gospodarką odpadami. Natomiast w najbliższym czasie, w planach, mamy takie projekty jak sekcja biomonitoringu, chce prowadzić badania piór ptasich i ich zdolności do kumulacji metali ciężkich. Oraz drugi temat, który będzie poruszany, to jest możliwość wykorzystywania sieci pajęczych do badań pestycydów. To będzie ciąg dalszy i uzupełnienie badań, które na sieciach pajęczych już były prowadzone. Natomiast w planach sekcji Aqua jest zastosowanie procesów membranowych do odsalania porów wodnych i to są badania możliwości ich zastosowania w produkcji wody do picia, a temat ten jest szczególnie ważny z uwagi na zmniejszające się ciągle zasoby wodne.
To prawda, temat zasobów wodnych był już poruszany w tej audycji. Powiedz nam proszę, ile osób działa w takim kole i jak najczęściej wygląda wasza praca na co dzień?
Ogólnie w całym kole Environmental Team obecnie mamy 51 członków w tych 12 sekcjach. Na co dzień, z racji tego, że mamy sytuację taką, jaką mamy, troszeczkę się pozmieniało, ponieważ nie możemy się już spotykać w normalnych warunkach i troszeczkę praca też jest utrudniona, ponieważ tutaj duża część naszej pracy skupiała się na badaniach terenowych, na badaniach w laboratorium, a jak wiadomo, teraz mamy problemy z dostępem do tych właśnie obiektów, ale próbujemy działać dalej, próbujemy, tak jak mówiłam już wcześniej, promować proekologiczne rozwiązania na uczelni i między innymi właśnie jednym z tych proekologicznych rozwiązań wprowadzonych na uczelni, które uwiecznili i staraliśmy się wzbudzić zainteresowanie niejako tą akcją, było wrzucanie zdjęć z hashtagiem dobre praktyki, na przykład kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, żeby pokazać gdzie i że w ogóle one są na uczelni. Oprócz tego pokażemy jeszcze parę innych rozwiązań, które część osób przebywających na uczelni zna, a część może dopiero zobaczy, że mamy coś takiego i będzie mile zaskoczona.
Czy jako prezes koła naukowego, które zajmuje się szeroko rozumianą tematyką ochrony środowiska, możesz polecić jakieś ciekawe źródła wiedzy na ten temat?
Tak, zdecydowanie i definitywnie. Polecam fanpage naszego koła.
Co ciekawego na nim znajdziemy?
Znajdziemy na nim bardzo dużo informacji na temat konferencji naukowych, na temat jakichś ważnych newsów, które się pojawiły z tematyki inżynierii i ochrony środowiska. To, co nasi naukowcy z Wydziału W7 i ogólnie z Politechniki wymyślili, co wnosi jakikolwiek wkład właśnie w tematykę inżynierii i ochrony środowiska, więc wszelkie nowinki się tam znajdują. Znajdują się tam również różne informacje od nas, które my sami wypuszczamy, aby ujrzały światło dzienne.
Co najbardziej lubisz w swojej pracy dla Environmental Team?
Adrenalinę. To jest chyba element, który się nieodłącznie wiąże z funkcją prezesa. Jak ktoś jest prezesem, to jest odpowiedzialny za bardzo wiele różnych spraw, za mnóstwo osób i za mnóstwo działań, które gdzieś są później pokazywane. I zazwyczaj to jest osoba, która powinna to wszystko kontrolować i nadzorować. I jest tam taki element adrenaliny. Zwłaszcza kiedy się zbliżają deadline'y.
Podsumowując naszą rozmowę, gdzie nasi słuchacze znajdą więcej informacji na temat działalności waszego koła naukowego?
Zapraszam do śledzenia naszego fanpage'a na Facebooku, a oprócz tego do odwiedzenia strony Wydziału Inżynierii Środowiska w zakładce Studenci. Znajdziecie zakładkę Koło Naukowe, tam są podstawowe informacje na temat naszego koła, jak również wymieniona każda z 12 sekcji tematycznych oraz jej opiekun. A na samym dole stronki znajduje się właśnie piękny odnośnik do naszego fanpage'a na Facebooku i do naszego maila. A jeżeli ktoś bardzo chce pilnie dołączyć, zawsze można znaleźć na naszym Facebooku post z ankietą rekrutacyjną, którą należy wypełnić, ma kilka krótkich pytań i już jesteś członkiem naszego koła.
Naszą gościnią była Karolina Sobczyk, prezes koła naukowego Environmental Team działającego przy Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Również dziękuję za zaproszenie i serdecznie dziękuję za rozmowę.
Jeśli ktoś z Was tęsknił za rozmowami na żywo w dzisiejszej audycji, czas na taką rozmowę. Porozmawiam z moją koleżanką, która razem ze mną działa w sekcji ochrony klimatu przy kole naukowym Environmental Team. Po prostu cześć Marto!
Hej Paweł.
Przedstaw nam, dlaczego studiujesz na Politechnice i skąd wziął się pomysł na twoje uczestnictwo w sekcji ochrony klimatu i w jaki sposób powstaliśmy. Możemy mówić po prostu my, bo jesteśmy członkami jednej organizacji.
To ja jestem studentką Wydziału Informatyki i Zarządzania i studiuję właśnie zarządzanie, więc myślę, że to też jest trochę związane z taką organizacyjną działalnością. Ale dlaczego powstaliśmy, to właściwie jest odpowiedź na pewne braki, które zauważyłam razem z koleżanką, z którą znam się z poprzedniej organizacji Bez Wrocław, w której działałyśmy kilka lat. Właśnie zauważyliśmy po prostu, że na Politechnice brakuje wszelkich działalności związanych z ochroną klimatu, i dostrzegało się nawet takie jakieś małe różnice, że na przykład, nie wiem, nie widać koszy do segregowania śmieci i za bardzo się nic nie dzieje. Tak właściwie nie wiedziałyśmy, czy to jest spowodowane tylko tym, że my tego nie widzimy, czy naprawdę się te rzeczy nie dzieją, więc starałyśmy się po prostu porozmawiać z różnymi pracownikami, administracją na uczelni i same robiłyśmy taki research szkół naukowych, żeby sprawdzić, czy ktokolwiek się zajmuje tym tematem. I okazało się, że no nie bardzo ktokolwiek porusza te tematy poza kołem Environmental Team, dzięki któremu poznałyśmy dr Sówkę i to razem z nią, przedstawiając nam naszą wizję i to, co byśmy chciały robić i jak widzimy mniej więcej działania na Politechnice i co Politechnika mogłaby robić, co my jako studenci moglibyśmy robić dla klimatu na Politechnice. I pani profesor, kiedy nas poznała i my ją, to oczywiście od razu zagrało bardzo dobrze. Pani profesor jest bardzo pozytywną osobą, więc to też nie jest dziwne. I ona automatycznie nas przyjęła w swoje grono, stwierdziła, że to jest super pomysł, że otwieramy nową sekcję i że od teraz działamy dla klimatu na Politechnice i właśnie realizujemy różne projekty aktualnie.
Trafiłem do was jesienią. Zaczęło się od tego, że prowadząc wasz fanpage sekcji ochrony klimatu, zaczęłyście publikować serię postów informacyjnych na temat ochrony środowiska. Później mieliśmy okazję spotkać się na koksie organizowanym właśnie przez Best Wrocław i trafiłem do was, bo podobnie jak ty, miałem poczucie, studiując już od kilku lat na Politechnice, że brakuje rzeczywiście takich inicjatyw. I opisz słuchaczom, czym zajęliśmy się przez ostatnie kilka miesięcy.
To jeszcze wcześniej, zanim ty dołączyłeś, to my brałyśmy udział w trójkę właśnie, ja, moja koleżanka Emilia Szyszko i pani profesor Sówka, w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, gdzie uczyłyśmy właśnie o klimacie. Później jeszcze po drodze był webinar, który tworzyłyśmy dla hackathonu Best Hack, który miał rozwiązywać właśnie problemy związane ze zmianami klimatu, gdzie uczyłyśmy uczestników, o co dokładnie chodzi i w jaki sposób mogą wykorzystać tą wiedzę w programowaniu aplikacji, które mają rozwiązywać ten problem. Następnie, kiedy już tu dołączyłeś, to zajęliśmy się badaniem świadomości, przeprowadziliśmy taką dosyć sporą ankietę na Politechnice. Jak się okazało, odzew był dużo większy niż się spodziewaliśmy, bo myśleliśmy, że nie wiem, wypełni to 500 osób, a wypełniło tą ankietę prawie 10% Politechniki, studentów Politechniki, więc tak naprawdę no, to jest bardzo dużo. I z tego co wiemy, rozmawiając z różnymi osobami, które prowadziły badania, czy to marketingowe, czy społeczne na Politechnice, to im praktycznie nigdy się nie udało uzyskać aż tak wysokiego procenta odpowiedzi. To chyba oznacza, że zainteresowanie jest całkiem spore i ludzie naprawdę czują jakieś emocje względem tego tematu. To nie jest tak, że każdy oczywiście jest zwolennikiem i chce zmian. Oczywiście też zdarzyły się głosy, które mówiły, że pewnie jesteśmy jakąś organizacją opłacaną nie wiadomo skąd, a nie tylko studentami i takie głosy oczywiście też były, lecz większość to była ta, która mówiła, okej, super, dobrze działacie, w końcu coś się dzieje.
To prawda. Nasza ankieta zawiera mnóstwo ciekawych odpowiedzi i dlatego opracowanie jej trochę nam zajmuje, ale obiecujemy i możemy chyba to teraz zrobić, że tej wiosny z pewnością wszyscy zobaczą wyniki naszej ankiety i mamy nadzieję, że wszystkim się to spodoba, że jako pierwsza taka inicjatywa we Wrocławiu, bo jesteśmy pierwszą uczelnią, która zorganizowała coś takiego, będziemy mogli czuć się może nawet nie tyle wyróżnieni, tylko zobligowani, żeby jako osoby, które zaczęły temat we Wrocławiu, być może zainteresujemy też inne uczelnie, które będą chciały z nami działać. Marto, skoro już działamy razem, to opowiedz też w moim imieniu, czym obecnie zajmujemy się w naszej sekcji, co będziemy robili tej wiosny.
Jakiś czas temu prowadziliśmy rekrutację i też właśnie mieliśmy całkiem sporo zgłoszeń i aktualnie tam mamy prawie 30 członków. I dzięki temu możemy rozpocząć kilka działań jednocześnie i robić kilka projektów, kilka wydarzeń organizować. Wiadomo, że życie zdalne trochę nas blokuje, no bo pewnie trochę inaczej by to wyglądało, gdybyśmy robili te wydarzenia na Politechnice, niż kiedy robimy je online, bo wtedy automatycznie, no wiesz, po prostu wiesz sam i wiecie słuchacze, że trochę jest mniejsza motywacja do brania udziału w wydarzeniach, które dzieją się tylko w internecie, no ale mam nadzieję, że my trochę to przełamiemy, bo właśnie w najbliższej przyszłości takim projektem chyba, który będzie największy i prawdopodobnie najbardziej słyszalny, to będzie Dzień Klimatu, który będziemy organizować razem ze współpracą z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu na Politechnice, gdzie chcielibyśmy cały dzień poświęcić rozmowom ze specjalistami, rozmowom z absolwentami, którzy aktualnie zajmują się różnymi tematami związanymi z rozwiązywaniem kwestii zmian klimatu, a także chcielibyśmy pokazać naszym studentom, co mogą zrobić już teraz, czy co mogą zrobić w przyszłości, kiedy już będą inżynierami czy magistrami inżynierami w swoich przyszłych pracach, żeby to oni zmieniali świat, no bo to oni tak naprawdę, czyli studenci Politechniki, mają znaleźć rozwiązania na ten problem, bo to oni mają wiedzę i to oni naprawdę będą w stanie to stworzyć. A tak poza tym, to jeszcze będziemy tworzyć dużo bardziej taką naukową, szczegółową wersję naszego raportu, który badaliśmy, bo to, o czym mówiliśmy wcześniej, to będzie taka ładna wersja, którą każdy laik bez wiadomości nawet będzie w stanie przeczytać i przyswoić tą wiedzę. A poza tym, to teraz zajmujemy się, bo właściwie celem tego badania świadomości było tworzenie takiego planu edukacyjnego, żeby studenci na Politechnice mogli się dowiedzieć, o co chodzi w zmianach klimatu i w jaki sposób je rozwiązywać. Jedna z grup edukacyjnych zajmuje się badaniem tych poszczególnych kursów na każdym wydziale, aby wywnioskować, co się odbywa tak naprawdę na kursach o zmianach klimatu czy kursach ekologicznych i żebyśmy uczyli na Politechnice naprawdę ważnych rzeczy i tych właśnie tych dróg do rozwiązań problemów. Żebyśmy tylko nie rozmawiali o tym, jak jest źle, tylko oczywiście też o tym, co możemy zrobić, żeby było lepiej. W przyszłym roku, tak myślę, prawdopodobnie zorganizujemy takie trochę większe wydarzenie, które będzie miało rozwiązywać problemy zmian klimatu i to będzie taki klimaton, czyli hackathon, gdzie nie trzeba będzie umieć programować, tylko bardziej właśnie wymyślać rozwiązania, gdzie na pewno przydatne będzie to, że na Politechnice mamy tak wiele różnych wydziałów i gdzie będą mogli spotkać się właśnie ludzie z różnych wydziałów, czyli na przykład, nie wiem, ktoś z architektury, ktoś z budownictwa, ktoś z mechanicznego i elektronicznego i razem będą mogli wymyślić rozwiązanie na jakiś dany, zadany problem z obszaru właśnie zmian klimatu.
Możesz przypomnieć twój ostatni hackathon, ponieważ byłaś obecna w Radiu Luz, opowiadając o, można powiedzieć, pewnym sukcesie, który odniosłaś. Przypomnij w kilku zdaniach, co wtedy porabiałaś na takim wydarzeniu.
To w listopadzie 2020 brałam udział w metropolitalnym klimatonie, który wtedy się odbywał oczywiście online. I rozwiązywaliśmy problem retencji wody w mieście i wtedy razem z grupą stworzyliśmy projekt, który rozwiązał po prostu problem tego, że w miastach spada bardzo dużo wody, tak jak na przykład we Wrocławiu. Ona w dużej mierze upada na beton, więc automatycznie nie jest w stanie wsiąknąć w ziemię. My zbudowaliśmy takie rozwiązanie, które nazywało się Krople Ogrodu, które miało być ogrodem społecznym, zlokalizowanym gdzieś w mieście, prawdopodobnie na jakimś podwórku na osiedlu, które teraz trochę jest zabetonowane, a gdzie ta przestrzeń jednak jest duża do wykorzystania pod właśnie takie rzeczy jak ogrody. I gdy ta woda mogłaby spadać, mogłaby być magazynowana i mogłaby być automatycznie używana w tym samym miejscu, w którym spadła, do hodowania roślin. To automatycznie zmniejsza koszty dla miasta i sprawia, że po prostu miasto nie ma problemu z odprowadzaniem wody, bo to wbrew pozorom jest drogie.
To prawda. Liczymy na to, że dużo więcej problemów, które są zarówno na terenie kampusu, jak i Wrocławia, a będą potrzebne zmiany, będą te problemy rozwiązane właśnie przez Studentów Politechniki. Spytam cię jeszcze o coś troszeczkę osobistego. Jak sekcja ochrony klimatu wpłynęła na twoje samopoczucie, na to, jak ci się studiuje?
No, to trochę też trudne pytanie. Myślę, że na pewno, tak jak bardzo często ludzie myślą o tym, w jaki sposób znaleźć, nie wiem, sens życia, ten taki moment, kiedy stajemy razem i mamy po co wstawać, to na pewno taka działalność dla wysokiego celu, jakim jest chociażby ochrona klimatu, czy jakakolwiek działalność społeczna, jest tym czynnikiem, który sprawia, że chcemy wstawać, nie? I ja tak naprawdę jak sobie myślę teraz o tych wszystkich ludziach, którzy chcą ze mną pracować i o tym, że się spotkamy razem i działamy i te rzeczy naprawdę przynoszą skutki i ja je widzę, to automatycznie ta motywacja do uczenia się, dalej działania i tak naprawdę no trochę pracowania za darmo, bo tak na tym troszkę polega wolontariat, ale oczywiście ten jest trochę inny, bo jednak działanie dla klimatu jest trochę mało mierzalne. Oczywiście to nie jest tak, że teraz na przykład przez cały dzień pada, więc mówimy super, to dzięki sekcji ochrony klimatu na pewno w tym tygodniu pada i nie będzie suszy, bo to my zrobiliśmy. Oczywiście tak nie jest, więc to jest właśnie trochę trudniejsze, bo nie do końca jesteśmy w stanie automatycznie i bardzo szybko zmierzyć efekty, ale działanie samo z ludźmi, którym chce się działać i którzy widzą ten sam problem i nawet to, że jak widzę, jak wiele zmian dzieje się na Politechnice w ciągu tego ostatniego roku, czy tego, od kiedy powstaliśmy, od kiedy powstało centrum, to naprawdę jest bardzo budujące. No i widzę, że po prostu moja uczelnia, czyli miejsce, w którym no teraz nie spędzam tam czasu, tylko jakby spędzam bardziej go mentalnie z domu, jednak zmienia się na lepsze i sama mam ochotę się chwalić tym, co się dzieje, a nie mieć tylko takiego poczucia, że no znowu Politechnika trochę nie angażuje się w żadne takie sprawy społeczne, które są w tym momencie, tylko jednak naprawdę coś się dzieje i jest naprawdę dobry power. Aczkolwiek na przykład właśnie ja uważam, że największe zmiany będą mogły powstawać, kiedy to władza odgórna będzie miała taki najmocniejszy komunikat i to, że my działamy jako oddolna inicjatywa, to oczywiście ma wpływ i ludzie widzą nas i co widać, nie wiem, po jakiejś naszej popularności w sekcji ochrony klimatu w ciągu pół roku, lecz jednak tak naprawdę te komunikaty od góry będą miały największy wpływ, bo nie oszukujmy się, to władza, uczelni, rektor, prorektorzy, czy chociażby centrum mają największy autorytet i to ich studenci za każdym razem wysłuchają. Nas tylko wtedy, kiedy będą chcieli, a to rektor i władze to najważniejsze.
Powiem górnolotnie, możemy teraz wręcz ogłosić taki apel do naszego rektora i do władz uczelni w imieniu sekcji tektoniki matu, ja, Marta i wszyscy inni członkowie, że naprawdę chcemy współpracy, chcemy, żeby nasze plany naprawdę się powiodły, bo jest o co walczyć. I obiecuję też, że Radio Luz ze mną na czele i cała redakcja Poboru Naukowa z pewnością pomoże wam zarówno w promocji wszystkich działań, zawsze jesteście dla nas dostępni, zawsze możemy porozmawiać, coś nagrać. I z pewnością jeszcze nieraz na antenie Radia Luz i w nas napisach usłyszycie o tematach proklimatycznych, środowiskowych. I cóż, pozostaje nam tylko życzyć przede wszystkim siły i zapału i tobie, i mnie, żebyśmy mieli po prostu w sekcji ochrony klimatu co robić. I niestety z żalem żegnając się już z tobą, czyli z Martą Ślipek z sekcji ochrony klimatu, będziemy wkrótce przechodzić do kolejnej inicjatywy środowiskowej, co też może nas podnieść na duchu, ale o co chodzi? Kto organizuje i co? Usłyszycie dopiero, jeśli zostaniecie z nami na 91 i 6 FM. Tobie, Marcin, dziękuję. Do usłyszenia.
Dzięki.
Kontynuujemy na synapsach na temat planety Ziemi. Tym razem usłyszymy przedstawicieli Wydziału Architektury z Koła Naukowego Habitat Now. Będą to Paulina Wojnarowicz i Jakub Nowak, którzy zaproszą na wydarzenie EcoTalks, które odbywa się w przyszłym tygodniu, a wszystkie szczegóły zaraz przedstawią oni w swoim nagraniu.
Cześć, jesteśmy kołem naukowym Habitat Now z Wydziału Architektury na Politechnice Wrocławskiej. Zajmujemy się badaniem i projektowaniem przestrzeni życia człowieka. Interesuje nas architektura mieszkaniowa, ale nie tylko. Interesuje nas całe nasze środowisko, które konfrontujemy z realiami otaczającego nas świata. Na naszym koncie mamy organizację m.in. międzynarodowych warsztatów architektonicznych, Compact or Open City, konkursu na projekt przestrzeni publicznej w realiach pandemii oraz wiele serii popularno-naukowych, w tym w klimacie, gdzie przedstawiliśmy rodzaj zabudowy oraz typowe rozwiązania architektoniczno-budowlane z uwzględnieniem panującego klimatu i warunków atmosferycznych w różnych miejscach na świecie.
Uznaliśmy, że teraz przyszedł czas na mini konferencję. EcoTalks są to wykłady odbywające się na przestrzeni 3 dni. Całe wydarzenie przyjmie formę spotkań online, podczas których dowiemy się, jak projektować ekologicznie, jak wygląda zrównoważone budownictwo i dlaczego warto uwzględnić to w naszym życiu.
Od dłuższego czasu w branży architektonicznej można zauważyć wzrastające zainteresowanie zrównoważonym projektowaniem oraz świadomość, jak duży wpływ ma budownictwo na środowisko.
Za tym zainteresowaniem podąża pewna zmiana w postawie projektantów oraz ich podejściu do projektowania, czego przykładem może być przyznanie tegorocznej nagrody Pritzkera pracowni Lakaton Wasal, których pracę cechuje chęć transformacji otoczenia z dbałością o ekologię i odpowiednie materiały oraz motto, by nigdy nie burzyć tego, co może zostać przekształcone. Poprzez serię wykładów chcemy dołożyć naszą cegiełkę do tej zmiany, licząc, że to, co jest teraz trendem, w przyszłości stanie się standardem. Na początku chcieliśmy skierować wydarzenie do studentów architektury, jednak wraz z poszerzeniem zakresu tematów uznaliśmy, że warto również uwzględnić wszystkich zainteresowanych tematyką. Każdy z wykładów będzie autorską prezentacją przygotowaną przez prelegentów, którzy jako specjaliści w swoich dziedzinach poruszą temat światowego, przyjaznego środowisku projektowania.
Nasi goście związani są bezpośrednio z branżą architektoniczną, ale również inżynierii środowiska. Tematy, jakie dotkniemy, to m.in. problematyka zmian klimatu i śladu węglowego, projektowanie w duchu less waste. Poznamy również różne rozwiązania technologiczne stosowane w zrównoważonym budownictwie. Zastanowimy się wspólnie, w jaką stronę zmierza budownictwo XXI wieku i co to tak naprawdę jest miasto przyszłości.
Poprzez wydarzenie EcoTalks chcemy zwiększyć świadomość wśród studentów w temacie zrównoważonego rozwoju i projektowania z myślą nie tylko o człowieku, ale też środowisku oraz pobudzić trwającą już dyskusję na temat ekologii w branży architektonicznej i budowlanej. Towarzyszyć wykładom będzie konkurs EcoForms, o którym na ten moment zbyt wiele nie chcemy ujawnić, jako że temat przedstawimy dopiero na rozpoczęciu wykładów.
Na naszym fanpage'u Habitat Now zostało utworzone wydarzenie, w którym znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje związane z udziałem. Wystarczy uzupełnić formularz zgłoszeniowy i poczekać na maila z linkiem do spotkania. Jeśli jesteście zainteresowani zagadnieniami, które poruszymy na EcoTalks, to zapraszamy.
Skorzystam z zaproszenia, wypełniłem formularz zgłoszeniowy już kilka dni temu, jestem ciągle aktywny. Przypominam, że wysłuchaliśmy Pauliny Wojnarowicz i Jakuba Nowaka z koła naukowego Habitat Now, które działa przy Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Za chwilę usłyszycie ostatnie wejście tej audycji. Opowiem wam o kilku dodatkowych źródłach, skąd można czerpać wiedzę na temat zmian klimatycznych i stanu środowiska. Do usłyszenia za chwilę na 91 i 6 FM. Kończąc dzisiejszy na synapsach, uporządkujmy wiedzę, którą dzisiaj przyswoiliście. Zapamiętajcie nazwy: Sekcja Ochrona Klimatu Politechniki Wrocławskiej oraz Koło Naukowe Environmental Team i nazwisko profesor Izabela Słówka. Jeśli zgłosicie do kogokolwiek z nas, będziecie pewni, że z pewnością wasze troski o klimat i środowisko nie zostaną zlekceważone. Z mojej strony mogę polecić kilka źródeł, skąd możecie czerpać więcej wiedzy. Przede wszystkim od 2 miesięcy jest dostępna publikacja stworzona przez 16 naukowców na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to publikacja pod tytułem Klimatyczne ABC, gdzie na ponad 300 stronach temat ochrony środowiska i zmian klimatycznych jest przedstawiony w bardzo przystępny sposób, że każdy nastolatek, a zwłaszcza dorosły, powinien bez problemu zrozumieć tematykę. Poza tym polecam portal naukaoklimacie.pl oraz książkę o takim samym tytule autorstwa Marcina Popkiewicza, Aleksandry Kardaś i Szymona Majnowskiego. Niedawno ukazała się książka samego Billa Gatesa, Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej, rozwiązania, które już mamy, znamy, jakich potrzebujemy. Również ją polecam. Jedna z prowadzących naukę o klimacie wspomnianą chwilę temu, Aleksandra Kardaś, napisała też o wodzie, o której dzisiaj profesor Słówka wspominała, że będziemy musieli ją chronić. Napisała książkę o wodzie, dosłownie książka o wodzie to tytuł tej książki, a gościliśmy jakiś czas temu w nas na psach jednego z autorów książki Początek końca, rozmowy o rodzie i zmianie klimatu, czyli doktora Jakuba Małeckiego, który prowadzi Grację Blogia, a wraz z Julitą Mańczak wspomnianą chwilę temu książkę napisał kilka miesięcy temu. Z mojej strony to tyle na dzisiejszą audycję. W środę spotkacie się z Martyną Dziakowicz. Tematem audycji będzie coś przygotowane z Akademią Młodych Uczonych i Artystów, ale żeby dowiedzieć się, o co chodzi, wysłuchajcie ją w środę o 17 w naszej poporannej audycji na synapsach na 91 i 6 FM. Zapomniałem o najważniejszym, czyli o pożegnaniu od osób, które przygotowały dzisiejszą audycję na synapsach, czyli Pawła Krastacza i realizatora Aleksa Kartaszowa. Do usłyszenia.